Dzisiejsze słowo chciałabym zacząć też od świadectwa jeszcze w tym duchu, w którym jesteśmy, bo zadałeś nam, Tomku, tydzień temu takie zadanie, żeby właśnie napisać 100 rzeczy, za które, listę 100 rzeczy, za które jesteśmy Panu Bogu wdzięczni i też uwzględnić w tym te cztery okna, te cztery jakby różne przestrzenie. I powiem tak, że przyłapałam się, jak już byłam tak po 80, przyłapałam się na tym, że ja tylko z tych trzech okien w ogóle wszystko wypisuję, a w ogóle to czwarte mi nawet na myśl nie przyjdzie. Gdyby nie to, że o tym powiedziałeś, to bym chyba nie dziękowała. To bym nie dziękowałabym za tamte rzeczy, bo uświadomiłam sobie, że nie mam w sobie takiego nawyku, że nie mam w sobie takiego po prostu, jeszcze ciągle brakuje mi tego podejścia, co w liście Jakuba, że dziękujcie właśnie we wszelkich próbach i dziękujcie Bogu zawsze. No ale oczywiście, jak sobie właśnie przypomniałam to czwarte okno, to zrobiłam, ale jest też, jak spisywałam, uświadomiłam sobie, że jest takie jedno świadectwo, o którym Wam nie powiedziałam. Znaczy powiedziałam Wam tak jakby w częściach, ale nie tak w całości. To jest świadectwo właśnie z ostatnich dwóch lat, trzech lat dotyczące mojego taty. Pytaliście się tak teraz, jak przechodził COVID, jak tam się ma i tak dalej. Bardzo dziękuję za Waszą serce i troskę. Ale tak naprawdę to był trzeci raz, teraz jak tato właśnie chorował na COVID, to był trzeci raz, kiedy w ostatnich trzech latach, niecałych, bo to niecałe jeszcze trzy lata minęły, mój tato był trzy razy bardzo blisko śmierci. I pierwszy raz to było właśnie niespełna trzy lata temu, kiedy bardzo ciężko zachorował na zapalenie płuc i lekarze powiedzieli, że no po prostu, żebyśmy się lepiej już pożegnali, bo nie wiadomo, czy tato z tego wyjdzie, żebyśmy byli świadomi, więc był wtedy w szpitalu, ciężko chory, a to było pół roku przed tym, jak moi rodzice mieli mieć 65. rocznicę ślubu i my z siostrą rozmawiałyśmy właśnie w tej chorobie taty wtedy, że tak obie, ona jest, moja siostra jest też nawrócona, moja starsza siostra Krysia i pytałyśmy się, no co ty czujesz w duchu? Ja mówię, Krysia, ja czuję w duchu, że tato teraz nie odejdzie, że on nie ma teraz odejść, on ma pozostać z mamą, oni mają świętować to 65-lecie, oni naprawdę przeżyli tyle lat, oni powinni to w wierności, w miłości, oni powinni to świętować. My już od pół roku planowaliśmy, my już salę, my już gości, my już mieliśmy koncepcję, my już przygotowywaliśmy się do tej ich rocznicy, do świętowania i tutaj to był taki atak, więc a Krysia mówi tak, ja też tak czuję, że on nie ma teraz odejść, więc zgadzałyśmy się w modlitwie, że tato wyjdzie z tej choroby. Jeszcze przez kilka dni było jakby gorzej i gorzej, ale potem nastąpił przełom, on wyszedł z tej choroby. Później, latem tego roku, kiedy ja miałam już, kiedy już były zaplanowane dwa wesela moich córek i nagle tato, będąc w szpitalu, gdzie był zupełnie innymi problemami takimi hematologicznymi, tam miał przetaczaną krew, okazało się, że załapał zapalenie płuc w szpitalu i jakiegoś strasznego wirusa, który powodował takie gwałtowne biegunki i po prostu to było wykańczające i znowu lekarz mówi to samo. A jeszcze do tego nie można odwiedzać w ogóle w szpitalu, znowu bardzo, bardzo, bardzo zły stan. A ja po prostu za kilka dni jest pierwsze wesele, potem drugie. Znowu rozmawiam z moją siostrą i znowu modlimy się. Nie zgadzamy się, nie zgadzamy się. Po prostu zobaczyłam też moc tej modlitwy, tych słów Pana Jezusa, kiedy powiedział, że jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie, to nie ma być tak, że on odejdzie sam w szpitalu w czasie, kiedy są wesela. To nie jest ten czas. Po prostu to nie jest ten czas. I znowu tato długo był w szpitalu, ale znowu wyszedł z tego słabiutki, ale wrócił do domu i właściwie jeszcze nie wrócił do formy takiej wcześniejszej sprzed tych wakacji, a dopadł go COVID teraz parę tygodni temu i znowu właśnie była taka sytuacja, to już wiecie, na bieżąco opowiadałam, ale właśnie tak mówię w takiej całości, że dla mnie jak spisałam tą listę właśnie podziękowań z tych 100 rzeczy, to właśnie też było to, że mój tato, że Pan Bóg zachował mojego tatę, też to, że Pan Bóg dał nam, to było w tej kategorii trzeciej z tego, co mówiłeś, Tomek, tych darów duchowych, że Pan dał nam też duchowe rozeznanie, że my z siostrą mogłyśmy być obie właśnie w takiej jedności, że mogłyśmy szukać tego rozeznania, co my odbieramy od Boga w tym czasie i po prostu jako dwie córki razem stać i pomimo okoliczności i oczywiście rozumiemy, że przyjdzie czas i trzeba będzie tatę puścić i ten czas się zbliża, to zdajemy sobie z tego sprawę, ale po prostu te trzy razy czułyśmy, że to nie jest ten czas. Nie powinno to być w takich okolicznościach. Także to tak chciałam też Wam opowiedzieć. Kontynuując tam ten temat z zeszłego tygodnia, ale też jakby w pewnym sensie kontynuując ten temat z zeszłego tygodnia, temat wdzięczności, chciałam powiedzieć to, co mam dzisiaj na sercu, co właściwie w nocy tak od Pana dostałam, bo dopiero tak szczerze zaczęłam później właśnie pytać Pana, co na dzisiaj ma. I tak czuję, żeby dzisiaj podzielić się z Wami, z nami, bo ja też potrzebuję też tego słowa, właśnie takiej trzeźwej perspektywy, że Bóg chce, żebyśmy mieli taką trzeźwą perspektywę, takie trzeźwe patrzenie na rzeczywistość, że z jednej strony jest właśnie Pan Bóg, dawca dobrych rzeczy, Bóg wierny, jak tutaj cała konferencja o tym była, Bóg wierny, Bóg, od którego mamy wszelką dobrą rzecz, bo list Jakuba mówi, że wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości, więc wszelkie dobro, to co spisywaliśmy przez ten tydzień, to wszystko jest od Boga. A z drugiej strony też i Bóg mówi w drugim liście do Tymoteusza 1:7, że Pan Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I to trzeźwe myślenie, wierzę, to jest to, co Pan Bóg nam objawia w Jego Słowie, żebyśmy po prostu widzieli rzeczywistość Jego oczyma. To jest trzeźwe myślenie, kiedy widzimy rzeczy tak jak On. A pierwszy list Piotra, w liście Piotra z kolei apostoł Piotr daje nam właśnie jakby światło na rzeczywistość, która jest dla nas niewidzialna, ale której musimy być świadomi i trzeźwo sobie zdawać z niej sprawę. To jest pierwszy Piotra 8 do 10. Ja sobie tu szybciutko znajdę. Chyba, że ktoś z Was ma, bo właśnie tego wersetu, nie zdążyłam sobie wydrukować tych wersetów. 1 Piotra 5 i 8 do 10. Okej, to już mam. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik Wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. To jest taka otrzeźwiająca myśl. Z jednej strony mamy bardzo dobrego Ojca, Boga w niebie, kochającego, który nam daje dobre rzeczy, a z drugiej strony Słowo Boże nam mówi, ale bądźcie trzeźwi, czuwajcie, macie przeciwnika. On nie jest bierny, on nie jest uśpiony. On jest dynamiczny, on cały czas chodzi, on krąży, on szuka, kogo by zniszczyć, kogo pochłonąć. Stare tłumaczenie polskie mówi, kogo pożreć. I wy musicie być czujni i nie możecie być bierni, wy musicie być aktywni, przeciwstawcie mu się. Waszym zadaniem jest czujność i stawianie oporu. Dlatego, że to jest ta rzeczywistość, taka jest rzeczywistość duchowa. I tak jak w Tymoteuszu Paweł pisał, Bóg dał nam ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia, to wierzę, że to między innymi, pewnie to nie jest na pewno wszystko, ale między innymi o to chodzi, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że jesteśmy w rzeczywistości nie tylko naturalnej, w której się obracamy, ale mamy do czynienia i jesteśmy i poruszamy się w rzeczywistości duchowej, gdzie jest także przeciwnik, który jest po prostu nastawiony przeciwko nam. Pan Jezus powiedział o nim, że on przychodzi, żeby kraść, zabijać i niszczyć. On nie ma dobrych zamiarów, on nie jest miłosierny, on nie ma dobrych zamysłów i on też, jak Piotr powiedział, nie jest bierny. Ta rzeczywistość duchowa, ta ciemna, jest też rzeczywistość, jest po prostu wokół nas aktywna. I my, wierzący ludzie, którym Duch Święty otworzył oczy na duchową rzeczywistość i Pan Bóg dał nam Jego Słowo, po prostu musimy to wiedzieć. Sami dla siebie, ale też dla ludzi wokół nas, dla rzeczywistości, dla sytuacji, w których się znajdujemy, w których jesteśmy, w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach. Dałam Wam przykład na początku, w naszym mieście, w naszym kraju, po prostu w kościele, wszędzie po prostu w relacjach różnych, które są w naszym życiu. Musimy zdawać sobie też sprawę właśnie z tej duchowej rzeczywistości i być trzeźwi, żeby właśnie umieć stanąć w różnych miejscach, rozeznać w różnych sytuacjach, w różnych miejscach. Nasz przeciwnik jest tym, który Pan Jezus i Ewangelia, i Biblia w ogóle różne rzeczy jakby obnaża, odsłania nam właśnie kulisy tej rzeczywistości, tej ciemnej, tej duchowej. I mówi na przykład Pan Jezus, że czekajcie, muszę się tutaj moimi notatkami wesprzeć. Okej, okay, w Ewangelii Marka 4 od 15. No to znacie, to jest ta znana przypowieść o siewcy, gdzie właśnie też widzimy, że jeśli chodzi o Słowo Boże, to przeciwnik też nie śpi. On jest tym, który nie chce, żeby Słowo Boże zapuściło korzenie, żeby rozwinęło się w sercach ludzi. I w tych pierwszych trzech glebach naszego serca, które są opisane, widzimy, że tam też przeciwnik jest aktywny. Pan Jezus mówi, tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Diabeł nie chce, żeby słowo w sercach ludzi wydało owoc, więc szybko przychodzi. Dalej, druga grupa też on przychodzi, bo tam czytamy, że podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnosi gorszą. Ten ucisk i prześladowanie dla słowa też nam wskazuje na to. On tutaj nie jest wymieniony, że Pan Jezus już nie powiedział kolejny raz, że to szatan, ale wiadomo, że to jest dla słowa. Kto przychodzi? Dla słowa przychodzi z uciskiem i z prześladowaniem? No nie człowiek i nie Pan Bóg, tylko znowu nasz przeciwnik. On ze względu na słowo przychodzi z jakimś uciskiem do naszego życia, żeby to słowo w naszym życiu się nie zakorzeniło. I znowu dalej w następnym. A innymi zasianymi międzyciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo. Troski tego wieku bardzo często i łuda i pożądanie, te pokusy, to też przychodzi od przeciwnika. Też przeciwnik czasami wrzuca. Czy wy mieliście takie dni, że po prostu i samochód wam się popsuł, i lodówka wam wysiadła, i jeszcze coś tam dziecko zawaliło, że po prostu wszystko jednego dnia jakby po prostu z każdej strony jeszcze za jedno się nie zabrałeś, a już wali się następne. Ja takich dni ileś miałam, takie po prostu nadprzyrodzone kłopoty, takie nadprzyrodzone troski, kiedy naraz się zwala po prostu wszystko z każdej strony na ciebie. To jest też przeciwnik, który jest właśnie działa, żeby nas z czegoś okraść i nam coś zabrać i w czymś przeszkodzić. Gdzieś nasze serce nawet osłabić w tym, żebyśmy trwali przy Panu. Więc to jest jedna z takich działek, gdzie przeciwnik działa. On działa przeciwko słowu, które sieje się w naszym życiu. I dlatego ta czwarta gleba to jest ta, gdzie właśnie ta dobra gleba, która nie da sobie tego słowa wykraść w żaden sposób, nie ulegnie tym prześladowaniom, tym uciskom, tym troskom, tym pokusom, tym pożądliwościom, tylko po prostu ma tą taką jakość, którą myślę Pan Jezus opisał pięknie tak w kazaniu na górze, na samym początku, jedno z pierwszych Jego błogosławieństw, który powiedział, że błogosławieni, którzy łakną i pragną, czyli ci, którzy mają tą pasję, mają ten żar, mają ten głód Boga, po prostu łakną i pragną. To jest właśnie to serce, które ma tą dobrą glebę, że tak pragnie Boga, tak pragnie Słowa, że choćby nie wiem, co tam się działo, nie chce pozwolić, żeby to Słowo było wykradzione. To jest ta czwarta gleba i to już jest po naszej stronie, żeby właśnie tak, tak nad naszym sercem być takimi menadżerami naszego serca, żeby ciągle ten głód w sobie wzbudzać i tą, tą pasję, tą szczerość, tą gorliwość do Pana, do Jego Słowa, do bliskości z Nim, bo właśnie bliskość z Nim to jest też coś, co przeciwnik bardzo by chciał nas zniechęcić do tego. Dalej czytamy w liście Jakuba o tym, jak też przeciwnik działa w naszym życiu. Jakuba, tego akurat przyznaję, wersetu sobie nie zapisałam, ale mam nadzieję, że go znajdę. Trudniej jest mi znaleźć na iPadzie niż w Biblii, akurat tak dzisiaj wziąłem iPad ze sobą. Ale jest ten fragment, który mówi, tak, to jest tu, trzeci rozdział. Ja zacznę od 13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Tutaj Jakub nie wymienia wszystkich jakby uczynków ciała, które wymienia apostoł Paweł w liście do Galacjan, różne uczynki ciała. Tutaj wymienia zazdrość, kutliwość, niepokój. Apostoł Paweł jeszcze więcej wymienia tych uczynków ciała, ale Jakub tutaj zwraca uwagę, że to jest mądrość demoniczna, że za tymi uczynkami ciała, za tymi postawami cielesnymi też działa nieprzyjaciel. Że kiedy jesteśmy cieleśni, czyli kiedy nie ulegamy Duchowi Bożemu w nas, ale właśnie tym uczynkom cielesnym, to za tym też kryje się nieprzyjaciel i on po prostu robi swoją robotę, że jest to mądrość demoniczna, zmysłowa, przyziemna. To jest też coś, na co po prostu musimy trzeźwo patrzeć, trzeźwo do tego podchodzić, że to nie jest zwykła taka, że cielesność to nie jest tam takie, wiecie, coś jakby nieszkodliwego, że za tym też kryje się nieprzyjaciel, że my naprawdę, kiedy nie ulegamy Duchowi Bożemu, Bożemu Słowu, Bożej Prawdzie, nie chodzimy w Panu, tylko ulegamy ciału, to przynosi, to daje jakby przestrzeń dla naszego nieprzyjaciela, żeby działać. Ale 17 werset mówi, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Więc to jest jakby kolejna sfera, gdzie też potrzebujemy zdawać sobie sprawę trzeźwo, że mamy przeciwnika i nie dawać mu przystępu, nie dawać mu miejsca. Inna przestrzeń, gdzie też właśnie Biblia nam odsłania i obnaża i pokazuje przeciwnika. Apostoł Piotr też gdzieś o tym tak powiedział, że czy Paweł, przepraszam, bo muszę sobie przypomnieć. Paweł powiedział, że wy przecież znacie zamysły złego, że znacie zamysły złego, że zamysły złego są wam dobrze znane. Czyli apostoł Paweł wiedział i on musiał o tym nauczać. Wiedział, że wierzący muszą być trzeźwi, świadomi taktyki nieprzyjaciela, że jego zamysły są wam dobrze znane. Apostoł Piotr też coś powiedział przeciwniku, ale właśnie uciekł mi ten werset. Może sobie za chwilę przypomnę, bo akurat też go sobie jeszcze nie zapisałam. Też powiedział coś na temat przeciwnika jeszcze, że właśnie też musimy rozeznać go, rozpoznać w naszym życiu. A kolejnym takim obszarem, gdzie aktywność diabła w naszym życiu jest powiedziałabym, nadzwyczaj gorliwa. nadzwyczaj taka zaangażowana, to jest duch oskarżenia. W Księdze Objawienia w 12 rozdziale i w 10 wersecie Objawienie 12:10. Znowu tutaj apostoł Jan pisze to, co widział w niebie. No, chyba odwrotnie działam. Nie, Apokalipsa 12:10, ale to nie jest ten werset. Tak jest. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Wydaje się, jakby ta cecha naszego przeciwnika, właśnie oskarżenie, jakby była w jakiś sposób taką ostatnią twierdzą, taką ostatnią takim ostatnim bastionem, który upadnie i kiedy właśnie jak to upadnie, on zostanie zrzucony, to właśnie będzie ta rzeczywistość, że teraz nastało zbawienie i moc i panowanie, że wtedy to nastanie, kiedy ten zrzucony, ten oskarżyciel, to jest jakby ta ostatnia rzecz, ten ostatni bastion, który po prostu Kościół i wierzący pokonają, bo diabeł był tym, który oskarżał przed Bogiem naszym nas dniem i nocą. Dniem i nocą. Wiecie, to znaczy, że nie tylko Pan Bóg nie śpi, o Bogu wiemy i to opieramy się i polegamy na tej obietnicy, że nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. Tak cieszymy się z tego. Ale tutaj objawienie nam pokazuje, że nasz nieprzyjaciel też dniem i nocą jest aktywny. Ja powiem o sobie, że ja rzeczywiście tą aktywność diabła nocą odczuwam najbardziej. To w nocy, kiedy nieraz się budzę, po prostu z takim oskarżeniem przychodzi przeciwnik, żeby mnie tak pognębić i tak po prostu pogrążyć, żeby sen odebrać nieraz. Ja miewałam takie noce, gdzie po prostu musiałam gromić ducha oskarżyciela, ale najpierw łapałam się na tą jego... łapałam się na te jego oskarżenia i po prostu tak się pogrążałam i tak się potępiałam i po prostu jak ostatni po prostu najgorszy grzesznik i nie umiałam tego rozeznać, że to jest ten oskarżyciel, który przychodzi w nocy. Nie umiałam tego rozeznać. Myślę, że wy też pewnie macie i swoje doświadczenia z oskarżycielem. I wiecie, z tym jego oskarżycielskim działaniem, to jest nie tylko, że on przychodzi przeciwko nam i nas samych chce pogrążyć, ale też przychodzi przeciwko braciom i też mówi do nas, skarży do nas na braci. Kiedy oni coś robią, kiedy oni coś mówią, to on po prostu przychodzi i bla, 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 i bla, 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 i swoje po prostu gada nam na braci. Ja pamiętam, jak jeszcze mój mąż żył, jak my nieraz mieliśmy jakieś różne między sobą odmienne zdania, to nieraz tak bywało, że ja coś powiedziałam, a Franek mówi, no ale dlaczego ty mówisz tak i tak i tak? Przecież to tak nie jest. Ja przecież, kochanie, tego w ogóle nie powiedziałam. Ja tak nawet nie myślę. Czemu ty mi wmawiasz, że ja tak mówię, że ja tak myślę? Ja nawet tak nie pomyślałam. Ja w ogóle tego nie powiedziałam. Powiedziałam coś innego. I po prostu byliśmy jak takie dwie gadające głowy, które każda mówi coś innego, ale my się w ogóle nie słyszymy. My myśleliśmy, okej? Okay? Myśleliśmy, że ja myślałam, że on mówi to, on myślał, że ja mówię to i że ja nawet myślę to, kiedy ja wiedziałam, że ja tego nawet nie myślałam. Myśmy mieli takich rozmów, słuchajcie, niezliczoną ilość na przestrzeni 20 kilku lat naszego małżeństwa. Ale tak się dzieje i on, i to też nasz przeciwnik jest sprawcą tego, że my, kiedy ktoś coś robi, kiedy ktoś coś mówi, słyszymy coś innego i mówimy, on mówi to, ale on myśli to i tamto. I po prostu on przeinacza, przeciwnik przeinacza słowa. W niesamowity sposób opisał tą cechę naszego przeciwnika Job w swojej księdze. To jest 41 rozdział, a nawet już wcześniej od 40. To jest bardzo długi fragment. Nie będziemy go tak bardzo jakby szczegółowo teraz rozważać, ale opisał tą przebiegłość, on nazwał go Lewiatanem, że to jest właśnie, diabeł jest, nasz przeciwnik jest tym Lewiatanem, który przekręca. To jest ta jego cecha, przeciwnika, to jest cecha przekręcania prawdy. Pan Jezus powiedział, że diabeł jest ojcem kłamstwa, ale my sobie tak wyobrażamy, że kłamstwo to jest, wiecie, to jest takie, że po prostu no, każdy to widzi, że to jest tak jasne, to jest tak oczywiste i to jest wiadome. Ale właśnie gdyby tak było, gdyby to było tak jawne, tak oczywiste kłamstwo, to ludzie by się na to nie nabierali. Ale on ma tą paskudną, obrzydliwą cechę właśnie przekręcania prawdy. To jest ten duch Lewiatana, że on przekręca i w księdze Joba, to jest jeszcze właśnie, kiedy o tym duchu jest mowa, to jest jeszcze powiedziane, że on dąży do tego, żeby rozwalić, żeby rozerwać przymierze. Naprawdę, ja to widziałam z Frankiem wiele razy, że właśnie te rozmowy, kiedy myśmy się nie słyszeli i każdy słyszał coś innego i każdy był przekonany, że ty myślisz tak, ty mówisz mi tak, byliśmy o tym przekonani, to było, żeby rozerwać przymierze, żeby osłabić nasze przymierze, żeby rozerwać więzi, rozerwać relacje. To jest zamysł Lewiatana, to jest zamysł naszego przeciwnika, żeby przekręcić w naszych umysłach, w naszych sercach, przekręcić prawdę, przekręcić słowa, żebyśmy słyszeli, żebyśmy myśleli nie to, co jest prawdziwe, żebyśmy nie umieli usłyszeć serca drugiego człowieka, nie umieli usłyszeć jego serca, tylko słyszeli właśnie głos tego Lewiatana, czyli ta treść, to przesłanie, to, co ktoś mówi, jest jakby przerobione, przechodzi przez takie, nie wiem, jak to nazwać, sito, przez jakiś taki, właśnie jest po prostu przerobione przez tego Lewiatana, przekręcone i dociera do naszego odbiornika, do naszego umysłu już z innym przekazem, z tym przekręconym przekazem. I w tym bierze udział właśnie Lewiatan i bardzo często też w tym właśnie jest też ta jego cecha oskarżenia. Właśnie oskarżenie uruchamia przekręcanie. Kiedy mówimy do siebie w duchu oskarżenia, to po prostu uruchamia się ten przekręt i ta treść zostaje przekręcona i nie słyszymy się serce do serca. I po prostu musimy być trzeźwi. Musimy, tak jak mamy, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale dał nam ducha mocy, ducha miłości, ducha trzeźwego myślenia. Musimy być trzeźwi i umieć rozeznawać, umieć rozpoznawać, co jest, z jakiego ducha, co jest prawdą, za czym stoi Duch Boży, co mówi Duch Boży też komunikuje, tak jak czytaliśmy w liście Jakuba, komunikuje w pokoju, komunikuje, to jest ta mądrość z góry, mądrość z nieba, ten owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju. Tak więc musimy rozeznawać po prostu duchy, musimy rozeznawać rzeczywistość duchową i mieć to trzeźwe myślenie. To my nie poruszamy się tylko w rzeczywistości, którą widzimy. To nie jest, to nie my tylko z tym światem, słuchajcie, mamy do czynienia i to, co oglądamy. My mamy do czynienia też z rzeczywistością duchową i w tej rzeczywistości się też musimy poruszać, znać Boże zasady i rozpoznawać. I jeszcze na koniec tylko, nie wiem, słuchajcie, straciłam rachubę czasu, jak nie tak weźmie jakiś temat. Dobra, jeszcze chwilka, to jedną jeszcze taką myśl o naszym przeciwniku i takiej właśnie charakterystycznym jego wobec nas takiej sposobie działania, to on chce, i to jest połączone oczywiście z duchem oskarżenia, jeszcze wracam tutaj do tego, to jest to, co widzę na przykładzie, bardzo często wiem, że poruszam ten przykład w moich kazaniach w ostatnich latach, ale on mi też mocno usługuje tak w osobisty sposób, ten przykład apostoła Piotra, kiedy Piotr upadł. Kiedy Piotr upadł, zaparł się Pana Jezusa 3 razy i kiedy Pan Jezus się potem z nim spotyka i pyta się 3 razy, Piotrze, czy miłujesz mnie? I później mówi mu też 3 razy, paś owieczki moje. Bardzo mi usługuje ta historia, dlatego że znowu ja rozpoznaję dzieło przeciwnika w moim życiu w tym, że on się bawi moją tożsamością, że on tak lubi igrać z moją tożsamością. On lubi po prostu mi jakby podchodzić do mnie i odnosić się do mnie i do mnie mówić w oparciu o moje porażki. Mówić mi, kim ja jestem, w oparciu o moje porażki. A Pan Jezus w tej historii właśnie pokazuje mi, że On nie patrzy na mnie w oparciu o moje porażki i że On mnie nie utożsamia z moimi porażkami. Że On nie patrzy takim wzrokiem, jak ja patrzę, kiedy słucham mojego przeciwnika, to tak właśnie patrzę na siebie przez pryzmat tych porażek i po prostu chowam się w jakieś okopy, po prostu myślę o sobie to, co najgorsze i po prostu jestem w jakimś takim okropnym ucisku. A kiedy właśnie w tej historii widzę, że to nie jest Pan, to nie jest Pan, to jest mój przeciwnik, który chce, żebym ja tylko tak na siebie patrzyła właśnie przez moje upadki, przez moje porażki, przez moje grzechy. To nie jest Jezus. Więc ta historia właśnie, kiedy Pan Jezus spotyka się z Piotrem, to jest historia, która mnie osobiście, dla mnie jest zbawienna, więc ja tak często do niej wracam i się powołuję na nią, bo ona po prostu mnie ratuje. Ona mnie wyciąga z jakichś okopów, z jakichś dołów. Właśnie takiej mojej, no właśnie niewłaściwej tożsamości, którą diabeł lubi mi wciskać. I też oczywiście historia Dawida też mi w tym usługuje, że też jest bardzo mocna, ale jakoś tak, nie wiem, Piotra historia bardziej mnie gdzieś jakoś osobiście uratowała, ale to jest też w Biblii, też to widzimy właśnie na przykładzie króla Dawida, który moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy mówili dzisiaj ustami przeciwnika, moglibyśmy powiedzieć, on jest mordercą, on był mordercą, cudzołożnikiem, zdrajcą. Gdybyśmy go nazywali tak, jak diabeł by chciał go nazwać. Ale Dawid, chociaż dopuścił się takich grzechów, jednak Bóg tak o nim nie mówił i Bóg go nie utożsamiał z tymi grzechami. Bóg go nie utożsamiał z jego upadkami. Bóg go nie nazywał w taki sposób. Ale on mu wybaczył, bo Dawid pokutował. Dawid był tym, który powiedział, o to jest piękne słowo, powiedział, błogosławiony mąż, po tych wszystkich upadkach, które się dopuścił, po tych wszystkich upadkach powiedział, błogosławiony mąż, któremu Pan odpuszcza winę. On to mówił o samym sobie. Ja to mówię o samej sobie. Błogosławiona kobieta, której Pan, błogosławiona jestem Małgosia, bo Pan mi odpuszcza moje winy. I on Dawid mówił, błogosławiony mąż, któremu Pan nie zatrzymuje winy, ale odpuszcza jego przestępki. Błogosławiony. Więc Dawid przyjął Boże przebaczenie, przyjął, że Bóg odpuszcza jego winy i samego siebie widział jako błogosławionego, czyli nie utożsamiał się z tymi porażkami swoimi, okropnymi grzechami. Nie utożsamiał się z tym. On był świadomy rzeczywistości duchowej, że to nie jest to, jak Bóg na niego patrzy. Bo tak, on tego się dopuścił, to jest prawda, on się tego nie wypierał, on z tego pokutował, ale też przyjął Boże przebaczenie i przyjął, że jego tożsamością nie jest cudzołożnik, morderca, zdrajca, jego tożsamością jest to, że on jest Bożym dzieckiem, on jest Bożym wojownikiem, on jest Bożym namaszczonym i co o nim mówi Słowo Boże? Że nie było drugiego takiego męża, że to był mąż według Bożego serca. Według Bożego serca. Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych porażek. On widzi, jak my walczymy dla Niego, jak my Go kochamy, jak my za Nim podążamy, jak chcemy Go poznać, jak mamy miłosierdzie dla braci, jak troszczymy się o innych. On widzi te wszystkie dobre rzeczy, które my robimy, bo Go kochamy. On widzi naszą miłość do Niego i to jest to, jak On na nas patrzy. To jest to, jak On patrzył na Piotra. I On widział Piotra miłość, On widział Piotra gorliwość, On widział Piotra po prostu podążanie za Nim, za Jezusem i dlatego powiedział do Niego, pomimo tej Jego zdrady, tej Jego zaparcia się, powiedział, paś owieczki moje, bo to jest to, jak patrzy Pan Jezus na nas. Patrzy przez nasze prawdziwe, jak my Go kochamy. On prawdziwie widzi naszą miłość do Niego. On widzi naszą szczere oddanie do Niego i to jest nasza tożsamość w Nim. On nie patrzy przez pryzmat naszych porażek i naszych upadków. I my też tak musimy patrzeć na samych siebie i też na naszych braci, którzy upadają, bo wszyscy upadamy, bo wszyscy jesteśmy w drodze, bo wszyscy się Go uczymy i Go poznajemy. I wszyscy też czasami przez jakiś czas dajemy się nabrać na te oszustwa co do naszej tożsamości, na te oszustwa, na te oskarżenia, na te po prostu różne Jego pokusy. Dajemy się na to nabrać. Gdzieś, no i przez jakiś czas mamy po prostu gdzieś głowę właśnie taką skażoną tą narracją przeciwnika i po prostu nie umiemy się rozeznać, co jest prawdą, co jest kłamstwem. I wiecie, im trudniejsze czasy są, to tym trudniej nam się czasami rozeznać i dłużej nam to czasami zajmuje. Zaraz, to co właściwie jest prawdą o tej sytuacji, co jest właściwie prawdą o tym człowieku, co jest właściwie prawdą o mnie, co jest właściwie prawdą, wiecie, w sferze politycznej i innej i po prostu każdej innej. Jesteśmy w zamieszaniu. Bo różne czynniki na nas wpływają, a przeciwnik po prostu swoje nam wciska i ględzi tam nam gdzieś z tyłu głowy cały czas swoje takie bla, bla, bla. Więc musimy być po prostu trzeźwi, miłosierni do samych siebie, do siebie nawzajem, prosić Boga o pomoc, prosić Ducha Świętego o pomoc, o światło, o rozeznanie, o właściwe patrzenie, podnosić siebie nawzajem, kiedy upadamy wzajemnie i widzimy, że ktoś upada, to po prostu modlić się o siebie, błogosławić siebie, bo oskarżyciel braci naszych, on nas nieustannie dniem i nocą oskarża przed naszym Bogiem, więc my nie powinniśmy się z Nim nigdy zgadzać, po prostu nigdy nie powinniśmy z Nim współpracować, żeby też oskarżać samych siebie albo innych naszych braci. Po prostu nie bądźmy tymi, którzy współpracują z przeciwnikiem w takim duchu oskarżenia. Ale bądźmy tymi, którzy błogosławią, którzy kochają, którzy sobie pomagają i tak dalej, co też wszyscy czynicie, więc nie będę Wam mówić, bo to czynicie i żyjecie, więc tym akurat myślę, że nie potrzebujecie zachęty i napomnienia, bo jesteście tym piękni i świetni i naprawdę jestem Panu Bogu za Was bardzo, bardzo wdzięczna. Także kochani, nie dał nam Bóg ducha bojaźni. O właśnie, jeszcze ze strachem przychodzi, ja to już nie będę dzisiaj mówić. Nie dał nam ducha strachu, ale dał nam ducha mocy, ducha miłości i trzeźwego myślenia. Także zachęcam, żebyśmy taką trzeźwo zachowywali i zawsze w dziękczynieniu po prostu pamiętali, że ten, który nas kocha, miłuje nieustannie, dobre rzeczy czyni, ale też wiedzieli, że przeciwnik też krąży i nie dawali mu przystępu. Pomodlę się na koniec. Panie Boże, dziękuję Ci, że nie dałeś nam ducha strachu, nie dałeś nam ducha bojaźni, ale dałeś nam ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Dziękuję, że razem z tym trzeźwym duchem trzeźwego myślenia dałeś nam też Twoje słowo, żeby pokazało nam nie tylko prawdę o Tobie, kim Ty jesteś, jaki jesteś piękny, jaki jesteś święty, jaki jesteś dobry, ale też pokazałeś nam prawdę o naszym przeciwniku, jakie są jego zamysły, jakie są jego taktyki, jakie są jego sposoby działania. Obdarzyłeś jego działania przed nami. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że też dałeś nam oręż, że oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Dziękuję Ci, że nas wyposażyłeś w oręż, wyposażyłeś nas w narzędzia walki, w narzędzia mocy i Twoje narzędzia, ten Twój oręż zwycięża i pokonuje przeciwnika, jest silniejszy niż broń przeciwnika, bo dałeś nam swoje słowo, dałeś nam swoje imię, dałeś nam imię Jezusa Chrystusa i dałeś nam krew Jezusa Chrystusa. I my możemy przez to zwyciężać. I większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Panie, dziękuję Ci za to. Ja dzisiaj błogosławię każdego mojego brata i siostrę, którzy są dzisiaj razem, jesteśmy razem. I dziękuję Ci, że oni są więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował. A Ty, Panie, bądź uwielbiony. Panie, Ty bądź wywyższony, kiedy my zwyciężamy w Twoim imieniu. Amen.